imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, posłany przez Jezusa Chrystusa, obiecany i dany nam, Kościołowi, przyjdź do naszych serc i umysłów, oświeć je, napełnij Twoim pokojem, aby ten dzisiejszy wieczór sprawił w nas, żeby to, co stare, to, co jeszcze nieoczyszczone z naszej grzesznej natury, to, co słabe, to, co niemocne, zostało przełamane, pokonane, umocnione i napełnione Bożą mądrością, Bożym pokojem i Bożą radością. Przyzywamy Cię, Duchu Święty, i prosimy Cię o to, abyś porwał nasze serca, abyśmy zapragnęli bliskości z Jezusem, abyśmy jej się nie lękali, abyśmy ufali tylko Jemu, bo On jest jedynym Zbawicielem świata. Przyjdź jak ożywczy deszcz, który sprawi, że będziemy wzrastać. Przyjdź jak woda, która obmywa i oczyszcza, która daje życie. Ty jesteś życiem Kościoła, Ty działasz w tym Kościele, wszystko co dobre od Ciebie pochodzi, bez Twojej pomocy nie jest możliwym powiedzieć Panem jest Jezus. A my dzisiaj chcemy wyznać, że Jezus jest naszym Panem i naszym Królem. Chcemy, aby zapanował w naszym życiu i zakrólował wszędzie tam, we wszystkich przestrzeniach, nie zachowując nic dla siebie, aby to stery naszego życia były w Jego rękach, a nie w naszych. Bo tak bardzo chcemy Mu zaufać, bo tak dość mamy już tego, co stare, tych wszystkich upadków, tych wszystkich słabości, tego powrotu do starego życia, do tego, co nas ogranicza, tego, co nas zniewala, co nas zasmuca i co jest naszą słabością. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź ze swoją mocą, przyjdź i napełnij nas radością. Przyjdź do mnie, mówiącego te słowa, abym nie szukał siebie, abym mówił tylko to, co Bóg chce, aby zostało dzisiaj powiedziane, abym był pokornym narzędziem w Twoich rękach, Panie. Ale przyjdź też do serc i umysłów tych wszystkich, którzy tutaj w tym przedświątecznym czasie zechcieli przyjść, zatrzymać się, wyrwać z tej codzienności, wyrwać z tego szaleństwa po to, aby odnaleźć Ciebie, Jezu, aby odnaleźć siebie dzięki Tobie. Bo jak mówił Jan Paweł II, nie można zrozumieć siebie samego bez Chrystusa. Niech Duch Święty wylewa się obficie dzisiaj, podczas tej modlitwy i podczas tego głoszenia. Aby to głupstwo głoszenia, które staje się nie głupstwem, ale największą mądrością, pokora słuchania tych słów, rzeczywiście przemieniało nasze myślenie. Przeżyliśmy rekolekcje parafialne, jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, pojednaliśmy się z Bogiem, ale chcemy czegoś więcej. Mamy świadomość, że są pewne rzeczy nieodcięte, nieuporządkowane. Mamy świadomość, że może być tak jak zawsze, że nic się nie zmieni, a my chcemy zmiany, my chcemy żyć w pełni. Mamy imię, które mówi, że żyjemy, a jesteśmy umarli, a chcemy żyć. Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, przybywaj ze swoją mocą. Dawaj nam pokój, dawaj nam odwagę. Naucz nas prawdy, pokaż, co rozpoznać, co jest naprawdę najlepsze dla nas, byśmy się nie pomylili, żeby zły duch nie miał wstępu tutaj, do tej świątyni, do tej naszej kaplicy, ale żeby tylko Boża łaska, Boża mądrość, Boże Słowo spływało na nasze umysły i nasze serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pozostańmy jeszcze w postawie stojącej. Wezwijmy też stawiennictwo Matki Najświętszej, tej, która zaufała, tej, w której Duch Święty sprawił, że poczęła Syna Bożego. To wielką tajemnicę już za moment będziemy przeżywali. Przygotowywaliśmy się do niej przez przeżywanie Adwentu, ale już za chwilę, za moment Boże Narodzenie. Wielka tajemnica triumfu, wejścia Władcy Dobra na ten świat, by pokonać zło. W tym wszystkim brała czynny udział Matka Najświętsza. Pomódlmy się do niej, a przy okazji chciałbym podziękować Arturowi za to, że mi przypomniał w swojej pobożności maryjnej o tym, jak ważna jest Matka Boża, jakim jest wzorem dla nas, ale też i orędowniczką. I Oli też dziękuję za prezent wspaniały na święta, cudowny medalik niepokalany, który już został poświęcony i już jest na mojej szyi po to, żeby mnie strzec od wszelkiego zła. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wezwijmy też stawiennictwa naszego świętego patrona, świętego Michała Archanioła, który tutaj panuje i rządzi w naszej parafii, w tej świątyni, ale też i w naszym mieście, poświęconym w sposób szczególny właśnie Jemu. On jest patronem naszego miasta, ale wiemy, że w związku z tym, tym bardziej zły duch będzie szarpał to miasto i jego mieszkańców. Ale przecież Jezus zwyciężył szatana i jego mocą, mocą Jezusa Chrystusa, niech święty Michał Archanioł działa i strzeże nas od wszelkiego złego. Żadne rozproszenia, żadne złe myśli, żeby zwątpienie nie przyszło dzisiaj do naszych serc. Byśmy tutaj, w tej przestrzeni byli bezpieczni i żeby Pan Bóg działał wielkie rzeczy w naszym życiu, w naszych sercach, w naszych umysłach. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niego Bóg poskromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu zastępów anielskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Usiądźmy. Kolejny wieczór naszych rekolekcji. Tak, bo to są rekolekcje. Adwentowe rekolekcje, które mają nas przygotować nie tylko na to Boże Narodzenie, być może na coś większego. Na narodziny nasze, dla Boga. Próbowaliśmy odkryć Bożą miłość. Niektórzy tutaj przez słuchanie, niektórzy wirtualnie przez słuchanie w internecie. Później zastanawialiśmy się nad mechanizmem grzechu, nad anatomią upadku człowieka, ale zobaczyliśmy też, że jest antidotum, że jest Jezus Chrystus, który przyniósł zbawienie, jedyny Zbawiciel świata. Nie ma żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, bo nie dano żadnego innego imienia, jak mówił święty Piotr. Tylko Jezus, tylko Jezus, tylko On jest Zbawicielem, a jak Zbawicielem, to od wszystkiego. I z pewnością, być może zastanawiacie się, jak, co w związku z tym. Jeżeli poznałem Bożą miłość, doświadczyłem jej, jeżeli mam świadomość, że upadam i będę upadał, bo jest taka moja natura, ale że jest Zbawiciel, jak to wdrożyć, co z tym zrobić, jak przyjąć to zbawienie, które przyniósł Jezus Chrystus, jak zaczerpnąć z tych owoców, o których sobie mówiliśmy tydzień temu. Chodzi o nowe życie w Jezusie Chrystusie. Chodzi o to życie, które daje Pan Bóg. W nas jest bardzo dużo takich pomysłów, które są tylko z nas. Dzisiaj podczas spotkania opłatkowego w szkole usłyszeliśmy, aby żadne niespodzianki nas nie spotkały w nowym roku. Wszystkim moim współpracownikom życzyłem niespodzianek, na przekór świadomie. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg lubi robić niespodzianki. Dlatego, że wtedy, kiedy jest wszystko pod kontrolą, to jest bardzo źle. Dlatego, że jak Ty nad wszystkim panujesz, to Ty panujesz, a nie Bóg panuje. I życzyłem dobrych niespodzianek, zaskakujących, takich, które dadzą radość, ale też życzyłem świadomie również tych trudnych, nie chcę powiedzieć, że złych, ale nawet te złe są po coś, bo po pierwsze się rozwijamy, bo sobie musimy poradzić w danej sytuacji, a po drugie, wtedy, kiedy Ty opuścisz ręce, masz szansę zawołać, Panie, ratuj, tak jak Piotr, który szedł po wodzie i zaczął tonąć i wtedy zawołał, Panie, ratuj i Jezus przyszedł mu z pomocą. Życzę Wam już teraz, żeby spotkały Was niesamowite niespodzianki. Po doświadczeniu tego wieczoru w nowym roku, od jutra, od dziś, samych niespodzianek Bożych. Bo właśnie w tym, co jest niespodziewane, w tym, co jest właśnie takie niestandardowe, nie po naszej myśli, nie życzcie sobie, błagam, na święta pomyślności, bo przecież mówimy, bądź wola Twoja, a nie bądź moja wola. Boża wola ma się dziać. Więc niespodzianki są potrzebne. I te trudne tym bardziej, bo wtedy wiem, do kogo się zwrócić. Wtedy mam szansę zawołać do Zbawiciela, który jest Zbawicielem od wszystkiego. Przede wszystkim zbawia nas od złego. Zbawia nas od grzechu. Ale zapewniam Cię, bo mówiłem o tym tydzień temu, że zajmie się wszystkim. 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 Nawet finansami. No ale jak to przyjąć? Jak z tego skorzystać? Z tych owoców zbawienia? Z tej radości? Z tego pokoju? Jak w tym żyć? Jak w tym uczestniczyć? Dzisiaj Jezus, oblubieniec, który przychodził, tak śpiewaliśmy też na tych naszych spotkaniach, to jest też jeden z obrazów adwentowych. Oblubieniec, a my jesteśmy oblubienicą, czyli Kościołem. Dzisiaj oblubieniec chce Ci się oświadczyć i zapyta, będziesz ze mną? Jesteś, mam nadzieję, pojednany z Bogiem. Tu jest ksiądz Szczepan, jak ktoś jest w bardzo wielkiej potrzebie, to można go skrzywił się, ale można go za uszy albo grzecznie poprosić i na pewno pomoże. Dzisiaj jeszcze będą też kapłani. Dobrze być dzisiaj w stanie łaski święcającej. Ale jak w tym wytrwać? Owszem, ja nie chcę tutaj złudzeń robić. Będą też upadki. I będą bardzo bolesne upadki. I może zapłaczesz jak Piotr nad swoją zdradą, nad swoim grzechem. Ale dobrze, że kiedy zapłaczesz, bo pokuta to jest coś, co prowadzi do nawrócenia. To jest coś, co jest potrzebne. To jest też coś, co pokazuje nam prawdziwy obraz Boga, zbawienia i miłosierdzia Bożego. Jak w tym wytrwać? Mogę w wolności odpowiedzieć, tak, chcę być, Panie Jezu. Także próbowałem już szczęścia na różne sposoby, to wszystko nie dało rezultatu. Nie udało się, pomyliłem się, to były substytuty szczęścia, to nie było prawdziwe szczęście. Więc chcę prawdziwego Zbawiciela, chcę z Nim być. Ale w jaki sposób? Muszę uwierzyć. A czym jest wiara? Spróbuję to wytłumaczyć na takich obrazach, a właściwie na dwóch słowach. Oczywiście widzę tu. Zresztą większość dzisiaj się posługuje językiem angielskim, więc będę trochę się kompromitował, ale to nic. W języku angielskim, chociaż u nas w sumie też, aczkolwiek nie jest to takie czytelne. I funkcjonują dwa słowa, które definiują wiarę. Pierwsze to jest belief, czyli taka, powiedzieć by można było, wiara w umyśle. Na tym właściwie jest oparte całe nasze życie, cała nasza codzienność. To jest wiara taka naturalna, tak bym to jeszcze inaczej sformułował, na której się opieramy tak naprawdę w codzienności, bo kiedy, nie wiem, czytamy jakąś książkę, czyli próbujemy posiąść jakąś wiedzę, to tak naprawdę tam wierzymy temu, kto tą wiedzę tam sformułował. Bo nikt przecież z centymetrem nie biega dookoła równika, żeby z podręcznika geografii sprawdzić, czy rzeczywiście równik ma tyle, a tyle tysięcy kilometrów. Wierzymy, ale coraz rzadziej. Miałem dzisiaj takie doświadczenie, poszedłem do drukarni robić obrazki. I nim spotkałem właściciela, to rozmawiałem z jakimś człowiekiem i wyglądałem jak ksiądz, byłem w sutannie, pochwaliłem Pana Jezusa, a on taką nieufność jakąś wobec mnie wyraził. Więc wyraziłem się jakoś tak, że przecież tu znany jestem, bo już się znamy, bo przecież Pan z drukarni to jest mój parafianin. A on, o wie ksiądz, to teraz tu jest tych przebierańców. Aha. Ja wiem, że jest mnóstwo przebierańców i po kolędzie podobno chodzą przebierańcy. Ale jeżeli z taką postawą wyjdziesz i nikomu nie będziesz ufał, każdy będzie przebierańcem, każdy będzie niewiarygodny, każdy będzie nieautentyczny, to w nic nie uwierzysz. Nasze życie jest skazane na ten rodzaj wiary, belief. Opieramy się na doświadczeniu innych. Tak samo w kontekście religijnym. Jeżeli ktoś daje świadectwo, staje tutaj i mówi, przeżyłem coś niesamowitego, doświadczyłem działania Pana Boga, On zmienił moje życie i te owoce tej zmiany są trwałe, to dlaczego masz nie wierzyć? Całe życie jest oparte na wierze. Ale też oprócz tej nieufności z powodu przebierańców jest też takie zjawisko i takie nowe pojęcie fake newsy. Na wiosnę była taka sytuacja, w internecie pojawiła się dziewczyna o takiej egzotycznej urodzie, bardzo piękna, i ogłosiła światu, że szuka chłopaka o imieniu Wojtek. Poznali się na koncercie w Polsce jakiegoś jeszcze bardziej egzotycznego zespołu, no i tak zwana chemia. Bardzo jej się spodobał i ona po prostu nie wie, kim on jest, czy on ma żony, czy on nie ma żony, to się sprawa już komplikuje, ale ona po prostu, ona musi go znaleźć. I wyobraźcie sobie, że to poszło w internety, jak to młodzież mówi, i wiele osób się zaangażowało, udostępniało ten film. Pamiętacie tą akcję, czy nie? Niektórzy kiwają głową, że tak. Ja sam się dałem nabrać, że rzeczywiście ona szuka jakiegoś Wojtka. Wydawało mi się to nieprawdopodobne, ale szukaliśmy Wojtka. Ja tam nie udostępniałem, ale szukała Wojtka. Po czym to jakoś tak było. W piątek okazuje się, że po weekendzie ona przyjechała do Polski, też nagrała film, z tym zespołem przyjechała i tak naprawdę to nie było żadne poszukiwanie Wojtka, tylko świetnie skrojona kampania reklamowa pewnej firmy odzieżowej. Genialna, ale oparta na czym? Na fake newsie, na fałszywej informacji. I jakiś tam się hejt wylał, jak bardzo wszyscy byli oburzeni, że dali się nabrać, że może takie rzeczy właśnie budzą tą nieufność. A to jest, można powiedzieć, zagranie marketingowe. A co jeśli się robi tak na przykład z informacją w sensie politycznym? To jest cały czas. Że ktoś się kładzie na przykład, żeby go sfotografowali, że tam go policja biła czy coś, nie? że ustawka taka, no to rzeczywiście może budzić naszą nieufność, może powodować, że przestajemy nawet na tym poziomie naturalnym, przestajemy ufać. Ale jest to konieczne i warto ufać temu, kto jest prawdziwym autorytetem. Ja już nie wiem, czy tutaj na tych wieczorach, czy gdzieś indziej mówiłem o tym, że to, co tutaj jest głoszone, to nie jest jakaś ideologia, której głosicielem jestem ja i mam jakiś program polityczny, jakieś expose wygłaszam i teraz coś wam obiecuję i gwarantem tych obietnic jestem tylko ja sam. I ze mną pójdziecie albo nie. Jeżeli ktoś ma zamiar pójść za mną, to do widzenia. To się pomylił, to się rozczarował, to ja będę cierpiał, a wy będziecie oszukani. To, co tu jest głoszone, to jest głoszenie Ewangelii, czyli czegoś dokonanego, czegoś, czego dokonał Jezus Chrystus. A co my tylko teraz ogłaszamy światu, że Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, cierpiał męki i został ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje. To jest ogłaszanie czegoś, co jest uwiarygodnione śmiercią krzyżową, bo wiarygodna jest tylko miłość, jak napisze Hans Urs von Balthasar. Tylko miłość. Miłość Jezusa Chrystusa. I dlatego to jest godna uwagi, wiarygodna obietnica, żeby pójść za tym, który za nas umarł. Za mnie nie warto. Ja jestem człowiekiem i mogę rozczarować. Zapowiadam wam to już teraz. Kiedyś w Garwolinie, w ogóle witam Garwolin, bo się tutaj pojawił. Bardzo mnie to cieszy. Kiedyś to powiedziałem w Garwolinie, prawda? Że kiedyś was rozczaruję. Jako człowiek, tak, wy możecie mnie rozczarować, ja was. Ale nie pragnę, żeby ktoś wierzył moim słowom, ale słowom, które wypowiada Bóg. A Bóg mówi tak. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiarę. Pan, że gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniu i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Gdybyśmy mieli taką wiarę. Ale taka wiara to już jest chyba coś więcej niż tylko wiara naturalna, czyli przyjęcie, że ten, kto mówi, mówi prawdę. Tutaj potrzeba czegoś więcej, bo my z natury jesteśmy raczej wierzący, oprócz tego Pana dzisiaj w drukarni, ale jesteśmy niedowierzający. W kwestiach wiary niedowierzamy, bo o tym świadczy nasze życie. Skoro się zabezpieczamy, skoro sobie tam odkładamy, ja nie mówię, żebyś teraz żył poza systemem, bo się nie da tak żyć. Musisz płacić podatki, musisz płacić wszystkie te ZUSy i tak dalej. To się nie da tak dzisiaj. Natomiast chodzi o wolność, o wewnętrzną wolność w sercu, że to, co jest twoim obowiązkiem, Jezus też powiedział, to co Cezara, to oddajcie Cezarowi. Nie, uczestnicz w tym świecie, bądź w tym świecie. To nie znaczy, że masz teraz iść na pustelnię gdzieś w pola pod Pratulinem. Nie o to chodzi. Ty bądź w świecie, ale bądź inny. I to dzisiaj to spotkanie też do tego jakby zmierza, żeby mieć taką świadomość, takiego ducha, żeby iść do tego świata i go przemieniać. Tworzyć siatkę, nie jakąś piramidę, że jest ktoś na górze, a ktoś jest na dole i właściwie ten świat jest skonstruowany w ten sposób, że jest cały czas dążenie do jakiejś rewolucji. Że ci z dołu, co są uciskani, zwalą tych z góry i tacy sami będą albo jeszcze gorsi. Nie, głoszenie Ewangelii to jest sieć. Sieć dobra, sieć słowa. To jest po prostu jak ziarnko gorczycy, tak. To się rozrasta, nawet sam nie wiesz jak. Jakie są niesamowite owoce głoszenia Słowa Bożego. Ja przez wiele lat nie widziałem owoców, a teraz widzę. I one cieszą, chociaż będą też trudności, a ich jest jeszcze więcej. Ale tym się nie zniechęcam, bo wielu wiem, że spośród was także się modliło, wiem, że nawet w internecie niektórzy wzywali do modlitwy. Za tego, który dzisiaj będzie głosił. Za to też bardzo dziękuję. Jest jeszcze drugi rodzaj wiary. W języku angielskim jest takie drugie słowo, faith. I to jest wiara, która już nie jest wiarą w umyśle. To jest wiara w sercu. To po polsku byśmy powiedzieli zawierzenie, zaufanie. Nie tamta taka, że przyjmujesz coś, no bo przecież musisz, bo inaczej się nie da funkcjonować. To jest coś bardzo głębokiego. Ale jak powie święty Jakub, zaraz to przeczytam, tamta jest niewystarczająca. Tamte jest niewystarczające, dlatego że no właśnie jest tylko taką wiarą na poziomie naturalnym. Jakub mówi tak. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Można przyjmować istnienie Pana Boga. Nie? Co to jest ateizm? To też jest trudne do zdefiniowania. Umówmy się, że ateista to jest ktoś, kto nie wierzy w Boga. Znaczy, on wierzy w jakiegoś innego Boga, bo nie ma tak, że jest jakaś pustka. Zawsze jest coś. Natomiast nasz Bóg jest jeden, bo nie może istnieć inny. Jeżeli Bóg, kim jest Bóg w ogóle? Pojęcie Boga, ale to mówiliśmy na samym początku. Wierzę, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, mówi Jakub. lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Można powiedzieć, i co z tego? Można wierzyć, można wątpić, to wtedy mamy do czynienia z agnostycyzmem. Jest, nie ma, może to, a może jest, tylko że się mną nie zajmuje, deizm jakiś, czy inne rzeczy. Natomiast złe duchy. Przypomina mi się taka wypowiedź Patrycji Hurlak, to jest taka nawrócona aktorka, nie wiem, czy słyszeliście o niej. Kiedyś jechałem sobie autem i słucham w pierwszym programie Polskiego Radia. Powiedziała coś takiego. Była rozmowa o wierze i ona mówi, wierzący, niepraktykujący, co to w ogóle jest? Jest tylko jeden na świecie, który jest wierzący, niepraktykujący. Nawet bo powiedziałbym, skomentował te jej słowa, wiedzący, że jest Bóg. O tym mówi Jakub, to są właśnie te słowa. Ale niepraktykujący. I mówi tak, to jest bardzo mocne. To jest demon. On wie dokładnie, Jakub mówi, wiedzą złe duchy i drżą. On wie, że Bóg jest, ale nie praktykuje, w sensie nie oddaje mu kultu. Nie oddaje mu chwały. Więc jeśli teraz ty będziesz to powtarzał, na litość boską, błagam cię, nie rób tego. A jeśli u ciebie ktoś w otoczeniu, w twoim domu takie bzdury opowiada, dementuj to. Zacytuj mnie, zacytuj Patrycję Hurlak, powiedz, bzdury gadasz i uważaj sobie. Dlatego, że demon jest tym, który dokładnie wie, że jest Bóg, ale nie praktykuje. Nie ma czegoś takiego. To jest jak mięsożerny wegetarianin. O, takie mi przyszło skojarzenie. Można? Nie można. To jest jakaś hipokryzja. Nie ma czegoś takiego jak wierzący, niepraktykujący. Jak poznałem tą miłość Boga, to ja z serca po prostu mojego płynie uwielbienie dla Niego. To zakochałem się w Nim, bo właśnie ta miłość daje taki efekt, że nie można inaczej wobec tak wielkiej miłości. I teraz z tej miłości będę chodził do Kościoła, będę się modlił, będę chciał być jeszcze bliżej, jeszcze bardziej. Trudności, idę do Pana, idę do Jezusa, bo On jest moim Zbawicielem. To tak funkcjonuje. Owszem, będą upadki, ale powstaje, bo wiem, gdzie jest źródło, wiem, gdzie jest przebaczenie. Więc złe duchy też, ale to nie wystarczy. Nie wystarczy w ten sposób. Chodzi o zaufanie. Czym jest zaufanie? Zawierzenie takie. Kiedyś byliśmy z moim kolegą, byliśmy pod hełmem w takiej miejscowości Puszcza, tam jest, czy był, nie wiem, czy jeszcze to funkcjonuje, taki obóz wojskowy prowadzony przez kapelana z hełma. Bardzo ciekawe miejsce. Ja tam jeździłem jako taki od religii, oficer od religii, bo oni mają tam kontakt z jako klasy mundurowe tam przyjeżdżają i mają kontakt z praktyką właśnie tylko właściwie tam, bo często w szkołach nie. No ale też, żeby była taka opieka duchowa, to mnie kapelan zapraszał i tam różne rzeczy robiliśmy. Tam nawet Boże Ciało tam było. Normalnie chodziliśmy po placu. Tam jest i strzelnica, i tor dla motokrosów i taka jest właśnie, jest taka skałka, tak zwana, tam się można wspinać, a z drugiej strony do tej skałki jest upięta lina. To jest tak zwana tyrolka. Coś takiego podobnego też jest na stadionach, na przykład w Gdyni na tym, czy Gdańsku, Gdyni, ten arena, takie złote, wielkie coś. I to można z jednej strony przejechać na drugą stronę. To polega na tym, że jest taka uprząż i się przypina do tej liny. Jedna jest nośna, druga jest asekuracyjna i po prostu do przodu. Nie? Niesamowity efekt. No i my tacy dzielni, tam z kolegą księdzem Piotrem, wchodzimy na górę. No i byliśmy dzielni, dopóki nie przyszła decyzja, że trzeba tam po prostu skoczyć. Rozumiecie? Trzeba skoczyć w przepaść. Ty masz ileś tam metrów w dół i po prostu masz skoczyć. I masz świadomość, tak, że tu jest ta jedna lina, ta druga, tu instruktor, tu uprząż, jak to się mówi. Ale nie, jak o to w dół? I wtedy ten się zniecierpliwił. Bardzo taki uduchowiony człowiek miał brata księdza podobno. Nie wiem, czy to jakiś wpływ może mieć, czy może nie mieć, raczej może sam był głęboko wierzącym człowiekiem. I się pytał, ty, jak ty masz na imię do tego mojego kolegi? A mówi Piotr. No właśnie, mówi, Piotr też zrobił pierwszy krok do wody i poszedł. I Piotrek wtedy w imię ojca i syna, poszedł. Jezu, jakie to jest uczucie. Też to zrobiłem. Oczywiście w drugiej kolejności. Jakie to jest uczucie. Jak fantastycznie. Jakie po prostu wiatr we włosach. Lecisz. Po prostu żadnych ograniczeń. Nie? Tu cię trzyma. Nie, żadnego strachu. Żadnego ryzyka. Nie? Ktoś to kiedyś zinterpretował, że to jest Jezus, a to jest Maryja. Ona też asekuruje. Dlatego dzisiaj się modliliśmy do niej. I właśnie to jest to. To nie ma kiedyś tłumaczyłem, że wiara to jest podjęcie ryzyka. Jakiego ryzyka? Jak trzyma cię Bóg? To nie ma żadnego ryzyka, tylko żebyś zrobił pierwszy krok, żebyś powiedział tak Jezusowi, zrób ze mną co zechcesz. Ja wiem, że ty zrobisz najlepiej, że ty masz plan, że nie muszę się bać. No ale właśnie o to chodzi, żeby powiedzieć tak, żeby powiedzieć tak jak Maryja, żeby zaufać, żeby no właśnie zrobić ten pierwszy krok, ten mały kroczek, a zobaczysz co się będzie działo, będzie coś fantastycznego, a jak ci się spodoba, to będziesz chciał więcej i więcej i bardziej i bliżej Boga. I dlatego te rekolekcje. I dlatego też dzisiaj będzie moment przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Znacie być może to z jakichś misji ewangelizacyjnych. Było to robione rok temu na jesieni, kiedy uznaliśmy wszyscy jako naród Jezusa Chrystusa, jako Króla Polski. Tak zwana intronizacja. Mówię tak zwana, dlatego że intronizacja to jest posadzenie kogoś na tronie. Nie. Jezus tam siedzi od zawsze. Odkąd zbawił świat. To jest Jego miejsce. On jest Królem Polski, Królem Wszechświata. Ale teraz jest pytanie, czy ty Go uznasz, czy Go nie uznasz? Że On jest Królem Polski i Twojego życia przede wszystkim. Być może to znacie z Oazy, kto miał kontakt z Ruchem Światło Życie, czy z jakichś innych wspólnot. Być może uczestniczyliście w misjach. Być może to było robione, ale to nigdy nie zaszkodzi, żeby to powtórzyć. Żeby to powtarzać sobie codziennie. Kiedyś rozmawiałem z moim kolegą, który jest w Boliwii. To bardzo uroczy chłopak i taki prostolinijny w swojej wierze. Przyjechał do mnie i mówi: zobacz, żeśmy poszli w jakieś takie wyższe formy duchowości, brewiarz, super ochrona, nie? Super nam, Jezus dał nam super ochronę przed demonem, psalmę. Ale tutaj jakieś medytacje, to, tamto, jakieś wyrafinowane formy. A mówię: a gdzie jest pacierz? Teraz może was zgorszę. Chociaż nie, bo już do tego wróciłem. Coś, co było moją praktyką codzienną, bo z takiej rodziny pochodzę. Rano pacierz i dopiero do szkoły. I on mówi: zobacz, gdzie to jest? Mówi: a może właśnie o to chodzi, żeby się za przeproszeniem zwalić z tego łóżka prosto na kolana i oddać ten dzień Jezusowi. Powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za to, co będzie. Ty bądź Panem tych wszystkich sytuacji, które dzisiaj nie czekają. Ja uznaję Twoje panowanie w moim życiu. Ty, ja swoje cztery litery już usuwam. Już. Z tronu swojego życia Ty siadaj. Ty steruj, Ty kieruj, Ty prowadź. Ty bądź najlepszym GPS-em, bo wiem, że mnie doprowadzisz do bram zbawienia. W wolności. Jeśli chcesz, to teraz nastąpi ten właśnie moment. Ja poproszę dziewczyny, żeby tutaj podeszły, to sobie to rozdamy. Ja będę gadał cały czas, żeby nie tracić czasu. Każdy z was dostanie taką kartkę, na której... Gdzież to jest? Na której jest wizerunek Jezusa Chrystusa, odtworzony z całunu turyńskiego. Taka fotografia Pana Jezusa, na pamiątkę też tych naszych spotkań. Natomiast na odwrocie jest skondensowana treść tego wszystkiego, o czym tutaj mówiliśmy. Jest mowa o miłości, o tym, że grzech nas zasmuca, że zbawienie jest tylko w Jezusie i w związku z tym, że chcę w wolności. Ja Ciebie nie przymuszam, nie musisz tego robić. Ale za chwilę dostaniesz tą kartkę i wstaniemy i będziemy powtarzać te właśnie słowa. Żeby wreszcie nie demon mną rządził, nie on mnie trzymał i nie ja też w swojej pysze. Żebym zszedł z wyżyn pychy, ale oddał stery Jezusowi Chrystusowi. To jest kolejna szansa. Jeśli to już robiłeś kiedykolwiek, to wiesz, o co chodzi. Jeśli nie, nie lękaj się. To jest jak wleść na tą skałkę i skoczyć z tyrolki. Tylko zrobić pierwszy krok. Powiedzieć: Panie, Ty. Mówiliśmy tydzień temu: Jezus albo nic. Nie ma innej opcji. Nie ma. Możesz szukać, możesz próbować. Nie ma. Bo nie ma innego Zbawiciela. Dlatego, dziewczyny, proszę o pomoc. O rozdanie tych obrazków. Proszę bardzo. Chodzi o to, żeby każdy miał też tekst przy sobie. Zachęcam też, idźcie, tak się rozproszcie. Zachęcam też, żeby tam się podpisać po powrocie do domu i wpisać sobie datę dzisiejszą. Jeżeli zrobisz to z wiarą, z przekonaniem, jeśli dokonasz takiego aktu woli, takiej decyzji, ale nie od oka ludzkiego, nie, bo tak wszyscy robią, tylko naprawdę z wielkim przekonaniem, to radzę Ci, zapamiętaj tą datę, dlatego że to może być bardzo wyjątkowa data Twojego życia. Bo to może być data, w której dokonało się coś naprawdę niesamowitego. Mój kolega, który też się przygotowuje, inny kolega, który też się przygotowuje do wyjazdu na misję, użył takiego sformułowania, jak ja trochę sparafrazowałem tydzień temu i mówiłem, że do tej pory to, co robiłeś w Twojej wierze, to było jak jazda Porsche albo Teslą. Bardzo fajne samochody, sportowe i szybkie. Natomiast ja to przekręciłem, bo oryginał był taki. To, co dorobiłeś do tej pory, to była jazda na rowerze. I to jakiejś Ukrainie. A to, co się może stać dzisiaj w twoim życiu, kiedy uznasz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem i otworzysz się na działanie Ducha Świętego w tej modlitwie, która dzisiaj też nastąpi, to jest rakieta. Ja kiedyś właśnie po Bożym Narodzeniu, pracując jeszcze w Dęblinie, wraz z moimi współpracownikami zostałem zaproszony do szkoły Orląt w Dęblinie i tam oglądaliśmy całą tą szkołę, te wszystkie sale, gdzie się tam nawigacji uczą oficerowie, przyszli I ta katapulta, tam nawet proboszcz się dał wystrzelić z tej katapulty. Teraz był jakiś chyba wypadek, miga pod Mińskiem, coś tam, nie? Mówili w mediach. Nie oglądam telewizji od 6 lat, to nie bardzo wiem. I były też symulatory, nie? Tam byłem przed symulator Iskry, się wsiadało jak do ciągnika Władimirec T-25, takie wajchy tam, ten, ale tutaj te monitory i złudzenie, słuchajcie, 350 ma przy starcie, 800 jak ten, jak jest w powietrzu. Rozbiłem się, znaczy tym symulatorem nad Dęblinem, ale niesamowite doświadczenie. To tak jak latacie samolotem, nie? To jest tak samo. Nie wiem, czy lubicie, czy nie lubicie, ja uwielbiam. A zwłaszcza start, słuchajcie, to jest po prostu w górę. Turbulencje? Jakie turbulencje? W ogóle całkiem przyjemne. Lądowanie jest przez moment nieprzyjemne. Natomiast lecieliśmy ostatnio gdzieś z kolegą, to sprawdzaliśmy na Snapchacie, on tam sprawdzał, bo ta aplikacja ma jedną dobrą rzecz, pokazuje wysokość i prędkość. To są niesamowite prędkości. I to jest tylko samolot pasażerski. A ja ci mówię o rakiecie. Twoje życie może nabrać prędkości rakiety. Wiem, co mówię, bo widziałem takie rzeczy. Widziałem człowieka, który z całą rodziną się nawrócił przez takie oto doświadczenie, przez uznanie Jezusa Panem i Zbawicielem i na dzikim wschodzie, jest jeszcze bardziej dziki wschód niż Biała Podlaska, tu jest całkiem fajna cywilizacja, serio, w małym miasteczku otworzył księgarnię, kawiarnię, serio, naprawdę i chyba się to kręci. Można? Można. Stracił pracę, trochę jeździł do Szwecji, a w końcu stwierdził, że otwiera tutaj. Nawet w sensie takim codziennym, finansowym, ekonomicznym, zaradność, tego nie miał, a proszę bardzo. Mogą się stać naprawdę niesamowite rzeczy. Dzisiaj ktoś tam do mnie mówi, mam doktorat, tutaj z Białej, mam doktorat i nie mam pracy. Mówię, ufaj. Nie wiesz, co robić? Nie wiesz, do kogo pójść? Gwarantuję ci, że ten, który jest Zbawicielem świata, sobie poradzi ze wszystkim. Z twoim zdrowiem, z twoimi kłopotami, z twoją codziennością. I co tam praca? Z doktoratem? Dziewczyno. Ufaj. Zapraszam was, żeby wypowiedzieć te słowa, które... A ja mam też? Też mam. Myślę, że dobrze, żeby to zostało wyartykułowane także przez was, więc to nie ja odczytam w waszym imieniu, tylko będę czytał takimi krótkimi zdaniami, a państwo zechcą powtórzyć, dobrze? To w imię Boże. Panie Jezu, przyjmuję Twoją miłość. I uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia. Przyjmuję Cię jako mojego jedynego Zbawiciela i Pana. Przyjmuję Cię jako mojego jedynego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś. Umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twojego Ducha Świętego, który będzie mnie prowadził do wspólnoty, w której będę wzrastać i budować relacje z Tobą. Amen. Amen. Brawa dla was. Jeszcze nieśmiało, bo jeszcze jednej rzeczy brakuje. Wiecie jakiej? To usiądźcie, to wam opowiem. Jest zgoda, jest taki fiat jak u Maryi. I to jest bardzo wiele. Ale potrzeba nam jeszcze poprosić o Ducha Świętego, bo to On dzisiaj działa. On działa we wszystkich sakramentach. On jest sprawcą wszelkiego dobra. Bez Jego pomocy niemożliwym jest powiedzieć, Panem jest Jezus. Jezus obiecał, że pośle nam swojego Ducha. Pośle Go Kościołowi, pośle Go apostołom, aby to On podpowiadał, co mają mówić. I takie doświadczenie pierwotny Kościół miał. Że nie bali się, co i jak mają mówić, ale wychodzili i głosili. Prości ludzie, rybacy, wychodzili i głosili w różnych językach. Byli rozumiani też przez ludzi mówiących w różnych językach. To jest niesamowite szaleństwo, które się dokonuje w pierwszych wiekach, w pierwszych dniach wręcz, po czym? Po dniu Pięćdziesiątnicy, po doświadczeniu zesłania Ducha Świętego. Jest to opisane w Dziejach Apostolskich właściwie od samego początku. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I tak było. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch pozwalał mówić. I tak dalej, i tak dalej. A otrzymali mnóstwo darów. Będą tego owoce też w postaci tego, że wyjdzie Piotr i powie: nie mam wiele, nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa chodź i uzdrawia człowieka. Takie charyzmaty. To jest rzeczywistość, która towarzyszyła apostołom, ale to się nic nie zmieniło. Te wszystkie charyzmaty są dzisiaj obecne, w Kościele zawsze były obecne. Może bardziej widzieliśmy hierarchię, może akcentowaliśmy inne rzeczy, może moralne. To jest dorobek Kościoła, tego nie negujemy. To się nazywa hermeneutyka ciągłości. To wszystko jest jak warstwy, to wszystko jest aktualne i ważne. Ale dzisiaj jest czas Ducha Świętego. Ten rok w Kościele jest rokiem Ducha Świętego. I ja wierzę bardzo głęboko, że dokona niesamowitych rzeczy, bo już dokonuje. Powstają nowe wspólnoty, ludzie się przemieniają. Takie rekolekcje i im podobne wypełniają kościoły. Jest niesamowita wiosna Kościoła, zwłaszcza w Polsce. I różnie jest na świecie i różnie jest w Europie. Ale w Polsce Duch tchnie, kiedy chce i przemienia serca i umysły. Bo mamy dość, bo ten pośpiech jest męczący. Bo wszystkie te substytuty szczęścia nie dały nam tego szczęścia, o które nam chodziło. I dlatego szukamy i bardzo dobrze. I chwała Panu. To są natchnienia od Ducha Świętego. I On przychodzi. Ale może tak być, że po doświadczeniu, tak jak w życiu Zacheusza, pamiętasz, mówiłem chyba tydzień temu o nim, pierwszą jego reakcją było to, że się wreszcie rozradował. Może się nie śmiałeś od dawna. Ja w Garwolinie po prostu próbowałem, przepraszam Was, ale próbowałem, tacy byliście bardzo oficjalni, ale pękli na sam koniec. I były brawa w kościele. To nie chodzi o to, ja nie potrzebuję tej chwały. Ale miałem porównanie po prostu z innymi środowiskami. Ja Was bardzo lubię, uwielbiam Was w ogóle. Zawsze myślą, wracam, wspominam i modlę się za Was. Ale była taka troszeczkę taka, nie, tu nie wypada. To nie o to chodzi, że niektórym się nie podoba i nie mają bardziej ortodoksyjne. To nie chodzi, żeby jakiś tutaj świrować w kościele. Naprawdę, nie o to chodzi. Ale nawet taki, wiecie, feedback, nie? Komunikacja wzrokowa, że ktoś żywo reaguje. Nie, to co oficjalnie. Ależście się złamali. 2 lata nad tym pracowałem. I jedna z ostatnich mszy, jeśli nie ostatnia, to były niesamowite reakcje i to były też brawa, ale myślę, że dla Jezusa, a nie dla człowieka, bo tak dla człowieka to niedobrze, bo to już chwała odebrana i ja bym chciał w niebie. No, ale mogą powiedzieć, w efekcie tego, co się dokona w naszym życiu, po tym, kiedy otworzymy swoje serca na działanie Ducha Świętego, mogą powiedzieć: łupili się młodym winem i drwili. Tak jest napisane w 2 rozdziale pod koniec, w Dziejach Apostolskich. Jak zobaczyli tą radość, ja też to tłumaczyłem chyba na tym naszym sorze, że dzisiaj ludzie są przekonani, że jak się ktoś uśmiecha, to na pewno coś brał, coś jarał albo coś pił. Że niemożliwe, jak to jest. Patrzą się, w szkole się na mnie patrzą. Ja tak chodzę właściwie, odkąd się sor zaczął, a może i wcześniej, ja chodzę radosnie. Ja tak w życiu się tyle nie śmiałem. Ja nie wiem, w ogóle, to też może ktoś powie, upił się, do pracy pijany przychodzi. Tak samo, to nic nowego, nihil novi sub sole. To samo powiedzieli o apostołach. Upili się młodym winem. Bo tak działa Duch Święty. Pierwszy owoc to jest właśnie radość. Radość. Święta Bożego Narodzenia. Dlaczego się nie cieszysz? Bo się umordował już. Po co to sprzątanie? Jedna parafianka moja mówiła, po gościach się sprząta, a nie przed gośćmi. Zastanów się w ogóle, co ty robisz. Tak ci przyjdą, nabrudzą. No chyba, że przykryjesz folią, bo słyszałem też o takich przypadkach. Ale to już są objawy, przepraszam, schizofrenii jakiejś. Przesadna taka ta czystość. Weźcie, wyluzujcie. To wszystko jest naprawdę nieważne. Nakupiłeś tego żarcia, połowa się zmarnuje. I to nie grzech? Nie wiem, nie chcę tam ci, wiesz, tutaj moralizować. Grzech. Nie, ale czy to... Pierwsze kryterium. PCMT. Po co mi to? Zadaj sobie za każdym razem. Po co to kupujesz? Po co się starasz? Zbawić się mamy, nie zabawić i nie umordować, tylko się zbawić mamy. I o to jest najważniejsze. A że będą ten... Będą czasami mówić, że to upili się młodym winem. No trudno. Słuchajcie, Duch Święty to jest z jednej strony jakby nieodkryta, tajemnicza, wciąż nowa osoba dla Kościoła, dla teologii, chociaż jest coraz więcej publikacji z zakresu tak zwanej pneumatologii, czyli nauki o duchu. I można byłoby o nim dużo mówić, I ja bym dzisiaj całą noc mówił i pewnie wszystkiego bym nie powiedział, bo to też On mi podpowiada, co mam mówić i w to głęboko wierzę. Ale mam dzisiaj ramy czasowe, bo rzeczywiście też musi to mieć jakieś ręce i nogi i nie mogę przesadzić z czasem, więc dzisiaj trzy tematy robię w jeden wieczór, dlatego wybaczcie, jeśli czegoś nie dopowiem, ale zostawiając głód, a zauważyłem to już parę razy, przetestowałem w szkole, jak czegoś nie dopowiem, to się wkurzają, ale bo z takiego dysonansu, z jakiegoś, nie wiem, takiego procesu psychicznego chcą więcej. Szukajcie. Słuchajcie, jest mnóstwo publikacji, jest mnóstwo, tylko uważajcie, żeby to nie były strony Świadków Jehowy lub protestantów jakichś. Jak będziecie mieli wątpliwości, przyjdźcie, powiem wam, czy to jest godne uwagi, czy to jest ortodoksyjne, czy też nie. Ale ten głód jest dobry, bardzo dobry. Natomiast jeszcze muszę powiedzieć o charyzmatach, bo Duch Święty przychodzi i obdarowuje. Mamy naukę Kościoła, która mówi o 7 darach. To niektóre rzeczy wiecie z bierzmowania, nie? O 7 darach Ducha Świętego. Na pewno byście potrafili jednym tchem je wymienić. Ale jest też mowa w Piśmie Świętym o owocach Ducha Świętego. I wśród nich jest radość właśnie, cierpliwość, pokój itd., itd. Natomiast chciałbym przeczytać wam jeden fragment. To właśnie teraz mi przyszło do głowy, bo sobie nawet tego nie zaznaczyłem. Mam nadzieję, że znajdę. To jest 13 rozdział. Już jest. Proszę was, mówisz i masz. Chwała Panu. 13 rozdział z 1 listu do Koryntian. Wiecie, co to jest, nie? Czytanie ślubne, guzik, prawda. Jakie ślubne? To jest zatytułowane tak. Hierarchia charyzmatów. Dopiero po kropce hymna miłości. I tam jest, to dobrze znacie. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Słuchajcie, jest mnóstwo cymbałów na świecie, które uwierzyły w wiedzę, nie daj Boże, w pieniądze i w jeszcze inne rzeczy, nie? To już w ogóle nie ma nic wspólnego z charyzmatami. Inni przewartościowali jakoś tak i tej hierarchii trochę zaburzyli i mówią, to jest ważne, tamto jest ważne. Ja nie neguję. Dzisiaj Duch Święty działa w różny sposób. Jakiś nieoczekiwany i nieograniczony w żaden sposób. Na przykład modlitwa w językach. Niektórzy mają taki dar i to jest przepiękne. Nawet trudno o tym mówić, chociaż spotkałem się z księdza Guzowskiego z Kulu, doktor habilitowany, ale też praktyk związany z odnową w Duchu Świętym. Naukowo wszystko wyjaśnia, ma doświadczenie i ma wiedzę teologiczną. Wszystko wyjaśnia, to nie są żadne cuda. To jest wszystko w Biblii opisane. To nie robimy żadnych, nie wiadomo jakich chocków, klocków, jakichś czary-mary. To wszystko było w Kościele, było na początku i jest dzisiaj, tylko jest nieodkryte. To jest wchodzenie, tak pokrótce mówiąc, w takie uwielbienie Pana Boga niewyartykułowane, chociaż też są tam różne odmiany tego. Później jest kwestia rozumienia też tego, tłumaczenia. Niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. Ale najważniejsza jest miłość. Ja bardzo pragnę i będę się dzisiaj o to modlił nad wami, z księżmi, żeby w waszym życiu, nie wiem, co Pan Bóg jest, co jest potrzebne naszej wspólnocie, co jest potrzebne naszemu miastu, co jest tobie konkretnie potrzebne, ale pamiętaj, charyzmat jest dla Kościoła. Jeżeli wolą Pana Boga jest, żeby dostał to czy tamto, taki czy inny dar, prorokowania, modlitwy jakiejś stoliczej, czy czegoś innego, to dostaniesz, jeżeli to jest tu potrzebne. Natomiast ja będę się dzisiaj modlił i prosił Boga, żeby wylał na wasze serce i wasze umysły Ducha Świętego, żebyście przede wszystkim otrzymali charyzmat miłości, żeby te święta były naprawdę świętami miłości wreszcie, żeby zakopać wojenne topory, żeby się pojednać, żeby poniechać, żeby przebaczyć, żeby to nie było jak zawsze, żeby nie było sztucznych min i udawania podczas łamania opłatka, tylko żeby naprawdę w waszych sercach zagościła miłość. Prawdziwa miłość to jest darem Jezusa Chrystusa. Miłość, której Paweł pisze przepięknie dalej, że jest cierpliwa, że nie unosi się pychą, że nie jest bezwstydna, że nie szuka swego i tak dalej. O taką miłość, to jest najważniejszy charyzmat. Ale bracie i siostro, z tymi darami Ducha Świętego to jest tak, że to się dzieje w ogromnej wolności. I to wszystko zależy od tego, ile zechcesz. I tutaj, żeby to wytłumaczyć, to się posłużę takim przykładem. Przepraszam, że to w ten sposób, bo to do dzieci zwykle tak robię, ale obrazowo się po prostu pewne kwestie tłumaczy lepiej. Mam nadzieję, że nie uznają Państwo tego za infantylny zabieg i że nie pomyślicie sobie, że jak mam jakieś skrzywienie belfroskie, nauczycielskie, to będę was tak nauczał potem. To po prostu pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, z darami Ducha Świętego to jest tak jak z różnego rodzaju naczyniami. Woda daje życie, nie? To jest czysta woda zwykła. Jeżeli chcesz kieliszeczek łaski, kieliszeczek ducha, to dostaniesz, bo Duch Święty zawsze daje do pełna. Pamiętacie, jak Pan Jezus rozmnażał wodę? Znaczy, nie rozmnażał, chleb rozmnażał. To też dobre, dobre. Z chlebem też było tak, że było 5 koszów ułomków. Ale chodzi mi o wesele w Kanie Galilejskiej, objawienie chwały, sam początek. I co się dzieje? Że przynoszą pełne stągwie. Przecież to jest tyle wina, to jest tyle litrów, że oni tam wszyscy po prostu uchodzili, rzeczywiście, jakby się popili młodym winem. Ale do pełna. Bóg daje hojnie. Chcesz kieliszek? Będzie kieliszek. Może chcesz szklankę na przykład? Proszę bardzo. Zawsze do pełna. Na ile się otworzysz, tyle dostaniesz. Zawsze do pełna. To jest kwestia otwartości serca. Kwestia takiej decyzji. Panie, przyjdź. Otwieram swoje serce. Chcę. Jestem gotowy. Wiem, że to nie ma żadnego ryzyka. To jest jak z tą tyrolką. Przyjdź. Chyba, że chcesz na przykład słoik. Proszę bardzo. O. Się nie udało ze słoikiem. A dlaczego? Bo tu jest folia. I folia blokowała wodę. I chce, i nawet jest czysta, bo wymyta po spowiedzi, nie? I nawet już była deklaracja, tu stawiamy, tu Pan Jezus, tak, bądź po nim Panu i tak dalej. Ale jest folia i nie będzie do pełna. W ogóle nie będzie nic. Hojnie miało być, nie? Może tak być też w twoim życiu. Jest jedna taka rzeczywistość, która tak blokuje. I to jest nieprzebaczenie. Nawet nie wiesz, ile jest takich sytuacji, o których nawet już nie pamiętasz, bo wyparłeś w podświadomość, a one cię gryzą. Być może to są jakieś aktualne rzeczy. Z sąsiadem, o miedzę, o działkę. Tam z mężem, z żoną. Nie wiem, nie znam tych. Każdy ma na sumieniu krzywdy i każdy ma w sercu rany, które krzywdziciel, ktoś inny nam zadał. I my nie możemy sobie z tym poradzić. I dlatego teraz chciałem cię zaprosić do takiej modlitwy przebaczenia. Nim staniemy tutaj, by się modlić nad wami, zapraszam cię do takiej modlitwy przebaczenia, aby uwolnić serce, aby przebić tą powłokę, aby wreszcie odblokować to serce, aby ten Duch Święty, słuchajcie, żeby napełnić naczynie, to ono musi być puste. Dlaczego Maryja była łaski pełna? Bo nie było w niej ani blokady, ani nie było nic innego. Jak tam powkładasz kamienie, grzechy, czy swoje, prawda, swoje przekonania, swoją wizję, swój plan, to tam nie będzie do pełna. Tam będzie jeszcze to twoje. Musi być, naczynie musi być otwarte, musi być puste, żeby wypełniła je łaska. Dlatego o Maryi mówimy kecharitomene, czyli pełna łaski. Tym, co blokuje, jest nieprzebaczenie. Chciałbym o tym jeszcze więcej mówić. Powiem tylko jedną najważniejszą rzecz. To nie jest kwestia emocji. Są rzeczy, które są świeże i jesteś w ogromnych emocjach i będziesz płakał teraz, dzisiaj. Prawdopodobnie. Być może to zamroziłeś albo zepchnąłeś do podświadomości, dzisiaj ci przypomni i bardzo dobrze się ci przypomni. To można praktykować w domu, można sobie wypisać listę krzywdzicieli, aż się zdziwisz, jak ci przekroczy setkę. Im ktoś starszy, tym więcej takich osób. Autor tej modlitwy zaleca, aby ją 30 razy odmawiać. Wierzę i daję teraz świadectwo osobiste. Kiedy w zeszłym roku modliliśmy się nad ludźmi w Górznie, uczestniczyłem po raz pierwszy w takiej modlitwie. I stało się coś niesamowitego. Były łzy, było wdzięczność wobec Pana Boga, że uwolnił serce, że były pewne rzeczy w moim sercu, których nie byłem świadomy. I były wreszcie owoce. Wtedy, kiedy była modlitwa wstawiennicza i kiedy przyszedł Duch Święty i było wreszcie przejście przez mur, pójście naprzód. Dlatego jestem świadkiem tego. Bo może ktoś, nie spotkasz się z różnymi opiniami. To jakieś nieortodoksyjne, to jakieś dziwne. Co to w ogóle wyprawia? Bądź spokojny. To w treści jest prawidłowe. A ja ci daję świadectwo, że działa niesamowicie i otwiera serce. Dlatego zapraszam was. Może najlepiej będzie uklęknąć sobie na tą modlitwę. Ja będę ją mówił teraz w waszym imieniu. A ty weź sobie Jezusa. Weź sobie ten wizerunek przed oczy. Możesz patrzeć, nie wiem, na Michała Archanioła, na Matkę Najświętszą. Tam jest też Jezus Miłosierny. Co ci będzie bardziej pomagało? Możesz zamknąć oczy, możesz je mieć otwarte. Będą ci się wyświetlały osoby, które ci krzywdziły, do których masz żal, którym nie przebaczyłeś. Ale ty patrz na miłosiernego Jezusa, patrz w to oblicze. To jest Jezus, to jest twój Zbawiciel, on sobie poradzi z tym. I proszę cię, to nie jest kwestia emocji, to jest akt woli. To jest decyzja. Mówisz dzisiaj w wolności, jeśli chcesz. Panie, ty się tym zajmij. Panie, ty uzdrów, ulecz moje serce. Ty odblokuj je z tego wszystkiego, co je zblokowało. Panie, to ty zrób, ty tego dokonaj. On się tym wszystkim zajmie. Uwierz mi, bądź spokojny o to wszystko. Oddaj to Jemu. A zobaczysz, jakich cudów dokona w twoim życiu. To jest akt woli. Jeszcze raz powtarzam. Panie, chcę. Świadomie chcę. Emocje dogonią. uczucie, przepraszam, tą decyzję, jeżeli jeszcze są świeże. A jeżeli się uwolnią, to płacz, śmiało. To jest coś pięknego, przeżywać emocje. Jest dzisiaj wiele osób po prostu poblokowanych, którzy zarządzają emocjami. Wyłazi im somatycznie, bokami im wyłazi. Męczą się z tym. Nie okazują, bo szef, bo co mąż pomyśli. Bądź prawdziwy. Mnie nosi? Ktoś komuś się to, nie wiem, może ciężko przez to skupić, nie? Albo trudno. Ja jestem prawdziwy, przynajmniej się staram. A tam, gdzie próbowałem zarządzać emocjami, to rzeczywiście mi bokiem wyszło. Nie polecam. Zapraszam do tej modlitwy i będę ją mówił w waszym imieniu. Podążajcie myślami za tym, co jest w niej zawarte. Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę. Ojcze, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę, chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie, gdy inni mówili, widać Bóg tak chciał, a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł. Panie mój, przebaczam sobie moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie. Posługiwanie się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Napełnij mnie swoim Duchem Świętym. Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nieoddawanie Ci czci i niechodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty. Dziś ja przebaczam sobie samemu także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych. Z całego serca przebaczam mojej matce. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo. Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy, brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuje naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem, lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to. Przebaczam mojemu ojcu. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia, jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczanie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady. Przebaczam mu to. Panie, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich braci i siostry. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie. Panie, przebaczam mojemu mężowi, mojej żonie, brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, brak uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły, i to, że nie potrafi mnie kochać. Jezu, przebaczam moim dzieciom ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój. Mój Boże, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci, teściowej, teściowi, synowej, zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból. Panie, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim krewnym, babci, dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców, spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu. Jezu, pomóż mi przebaczyć moim współpracownikom, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie, tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko. Przebaczam im. Przebaczam sąsiadom, którzy potrzebują mojego przebaczenia. Przebaczam ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów. To wszystko przebaczam im, Panie. Teraz przebaczam wszystkim księżom, zakonnikom, zakonnicom mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, papieżowi, całemu Kościołowi, brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości, złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała. Także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości. Przebaczam im dzisiaj. Panie, przebaczam osobom odmiennych przekonań, tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną. Przebaczam przedstawicielom innych wyznań, którzy próbowali mnie nawracać na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia. Przebaczam tym, którzy zranili mnie etnicznie, dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj. Panie, przebaczam też wszystkim specjalistom, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili, lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym. Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych, policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę. Jezu, przebaczam mojemu pracodawcy to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia. Panie Jezu, przebaczam moim nauczycielom i wykładowcom, zarówno dawnym, jak i obecnym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali tępym lub głupim, zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im, Panie, z serca. Jezu, przebaczam moim przyjaciołom, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem. Pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali. Plotkowali o mnie. Panie Jezu, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia tej jednej osobie, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej, a o której teraz w tym momencie w ciszy swego serca i umysłu myślę. Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga, komu najtrudniej jest mi przebaczyć, o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę. Panie, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi za ból, jaki im zadałem, szczególnie moją matkę i ojca oraz współmałżonka. Przepraszam z całego serca, zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój Święty Duch napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu. Amen. Za chwilę staniemy do modlitwy wstawienniczej. Cała Biblia jest przesiąknięta właśnie modlitwą wstawienniczą. Tam się zawsze ktoś za kogoś modli. Najbardziej Jezus. Poczytajcie sobie 17 rozdział Ewangelii Jana. Jak to jest tak zwana modlitwa arcykapłańska. Wielka modlitwa wstawiennicza Jezusa, który się wstawia za nami. Panie, nie proszę za siebie, ale proszę za nich. To jest właśnie to. I my jako Kościół się modlimy, się wstawiamy nieustannie. Dzisiaj poprosimy kapłanów właśnie o taką modlitwę. Ale was zapraszam też, bo będziemy podchodzili, może ustawiając się w kolejkę, żebyśmy też mieli jakiś obraz, ile osób prosi o tą modlitwę. Żebyście byli, modlili się, uwielbiali Boga śpiewem, ale też modlili się za siebie nawzajem. Za te osoby, które będą przez kapłanów omadlane. Kapłani będą modlić się z włożeniem ręki. To też jest uzasadnione. Jezus mówił, choruje ktoś wśród was, idźcie, nakładajcie ręce. To jest dotyk samego Boga. Wyciągnięta dłoń to jest też to jest znak działania Ducha Świętego, Jego obecności. Modlicie się za tych, za których aktualnie w tym momencie modlą się kapłani właśnie przez włożenie ręki. Może zaproponuję, żeby to się odbywało właśnie w ten sposób, żeby tu i będzie kapłanów to utworzyć takie rzędy i podchodzić. Modlić się cały czas śpiewem, uwielbiać Boga. To będą głównie śpiewy do Ducha Świętego, ale nie tylko. Ale modlić się też za tych ludzi, którzy już nad tobą się kapłani pomodlili. Będą się modlić o to, żeby Duch Święty wstąpił do waszego życia, waszego serca, żeby dał tą nowość, żeby przemienił życie, żeby to rzeczywiście wystrzeliło jak rakieta, żeby to, co stare, żeby zwlec z siebie starego człowieka, żeby przyszła ta nowość, przyszła ta świeżość od Ducha Świętego. Proponuję też, żeby, jeśli chodzi o dzieci, bo tutaj ze Scholi są też dzieciaki, dzieci tylko podchodzą do błogosławieństwa. Ta granica dolna to jest sakrament bierzmowania, czyli podchodzą te osoby, które były u sakramentu bierzmowania. Dzieciaki mogą podejść, ale tylko poprosić o błogosławieństwo, czyli tak zwanego aniołka. Natomiast dla dorosłych we wierze, już po bierzmowaniu, tak. Więc podchodzimy i proponuję, żeby zrobić to w ten sposób, że powiedzieć nawet swoje imię. Bóg nas zna po imieniu. Pamiętacie Stary Testament, nie? To zapewnienie, które jest w księgach prorockich. Znam Cię po imieniu. Nie jesteś anonimowy. Nawet Twoje włosy są policzone. Jesteś kimś ważnym. Masz imię, które mówi, że żyjesz. Apokalipsa. Więc powiedz swoje imię. Powiedz jeszcze raz. Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Lub coś w tym sensie, że uznajesz Jego panowanie w swoim życiu. Jezus jest moim Panem i proszę o Ducha Świętego. Nie? Czyli trzy rzeczy. Twoje imię, żeby kapłan modlący się też wiedział, jak masz na imię. Bóg wie, Bóg Cię zna. Jesteś kimś wyjątkowym, jesteś piękny, jesteś wyspowiadany, jesteś w stanie łaski święcający, jesteś ważny. Ale powiedz swoje imię, nie wstydź się go, masz piękne imię, najpiękniejsze na świecie. Powiedz imię, a później Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Proszę o Ducha Świętego. Tu się nie martw. Jak się pomylisz, dzisiaj już powiedziałeś, że Jezus jest Twoim Panem. Ale poproś o Ducha. I kapłani o to się dzisiaj będą modlili. To jest znana w Kościele i praktykowana od samego początku. Tak się modlili apostołowie, tak się Kościół modli. Też Eucharystia jest tak naprawdę modlitwą ustawienniczą. Tak zwane te modlitwy intercesyjne po przeistoczeniu, to są modlitwy za Kościół, za papieża, za zmarłych. To cały czas my tak żyjemy, tak funkcjonujemy. A dzisiaj będzie to indywidualna modlitwa kapłana nad tobą. O to, żebyś otrzymał dar Ducha Świętego, o Jego charyzmaty, o to, żeby zaowocowały one w Twoim życiu, żeby przyniosły tą przyniosły tę nowość, a przede wszystkim, żeby w Twoim sercu zagościła miłość, żebyś potrafił kochać, bo masz może trudności z relacjami. To było jakby główne przesłanie, nie? SOR, czyli sekret odbudowy relacji. Tu jest ten sekret. Duch Święty, On daje radość i On uczy kochać. On napełnia serce i pozwala nawiązać relacje z Jezusem Chrystusem, ale też odbudować przez przebaczenie, przez tą drogę, przez to, co przeszliśmy, odbudować też relacje z naszymi najbliższymi, bo może się popsuły, bo może jest od lat tak samo i nic się nie zmienia. Dzisiaj, jeżeli tylko otworzysz serce, jeśli przebiłeś już autentycznie i prawdziwie tą blokadę w postaci nieprzebaczenia czy czegokolwiek innego i będziesz pragnął, Pan Bóg daje i kieliszek, i szklankę, i słoik, i cysternę Ci całą da. To zależy, ile zechcesz, to tyle Ci da zawsze do pełna. Taki jest Bóg, taki jest hojny i taki jest wspaniały. Więc oddawanie chwały Bogu, śpiew, przebaczenie, to żeśmy przerobili. I jeszcze jedna rzecz, to w sumie dają te trzy rzeczy, dają uzdrowienie. Uzdrowienie i duchowe, i uzdrowienie relacji, i uzdrowienie, jeśli taka wola Boża, fizyczne. To jest ta czwarta rzecz, to jest Eucharystia. A Eucharystię sprawuje Kościół. To jest to wszystko, co tutaj przerabiamy, to też do czegoś prowadzi. Do świadomego bycia we wspólnocie Kościoła. Do poszukania sobie swojej indywidualnej wspólnoty, do znalezienia swojego miejsca w Kościele. Mi chodzi po głowie taka myśl, ale jej nie konsultowałem, a ja też jestem jakby w kościele hierarchicznym, ja ją muszę najpierw skonsultować. Mam pewną propozycję, nie ujawnię jej, ale zaproszę was, pacjentów SOR-u, już uzdrowionych, już wyleczonych, napełnionych Duchem Świętym, pod kroplową najlepszego lekarza, któremu warto i należy zaufać. Zaproszę was. Módlcie się o to, żebym się nie wycofał, żebym się nie przestraszył, żebym się nie lękał, żebym miał odwagę. Zaproszę was na coś może skromnego, ale coś, co może dać zasiew na jeszcze większe rzeczy. Ale przede wszystkim jesteśmy w Kościele, jest Eucharystia. Mało ci w niedzielę, to jest minimum. Przyjdź w tygodniu. Eucharystia, oddawanie chwały Bogu i przebaczenie, to daje uzdrowienie. Tego wam życzę. I zapraszam, kto chce, do tej modlitwy. Imię Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Proszę o dary Ducha Świętego. Pyta dzisiaj, będziesz ze mną? On ciebie pyta, będziesz ze mną? Amen. Ale jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Mam takie przynaglenie. Mam taką emocjonalność, jaką mam, nie wiem. Garwolin to już mnie zna z tego. Ale nie bądźcie zazdrośni o Garwolin. Przecież Pan Bóg kocha was tak samo. Mówię teraz do białej. On was kocha bardzo. I ja też. To jest właśnie doświadczenie działania Ducha Świętego. Radość, pokój. Życzę wam jak najwięcej owoców. I przede wszystkim niech Bóg będzie uwielbiony za ten czas, za te nasze wieczory, za to, co się działo w tym świętym czasie. Także za te wszystkie trudności i przeszkody, bo one też uczyły pokory, bo pokazywały, że właśnie Jezus jest jedynym Zbawicielem i że do Niego trzeba się zwracać i w Nim szukać ratunku. On i Jego Matka. On i Jego Matka, tylko Jezus, Jezus albo nic. On tak ukochał świat, że umarł za nas na krzyżu, że narodził się w Betlejem. To pierwszy punkt kenozy, przyjście w Betlejem, to, że stał się człowiekiem. Później krzyż, śmierć, zmartwychwstanie, zwycięstwo. Właśnie my nie głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, ale Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To wszystko ma sens, bo On żyje. I żyje dzisiaj w swoim kościele, jest obecny w tabernakulum. On tutaj jest, tu zawsze można przyjść, tu można się po prostu napawać Jego obecnością, umacniać. To jest największy problem, że my nie wierzymy, że On jest obecny. Gadając z księdzem Adamem mówi, że dla złego to jest najważniejsze, żebyśmy my nie wierzyli, nawet my księża. Od tamtej pory, a już zaczęło się to wcześniej. Jak opowiadałem wam, jak sobie pogadałem na Bożym Ciele w Garwolinie z Panem Jezusem, jak byłem tak blisko. Zawsze starałem się Eucharystię przeżywać z jakąś taką, z takim pietyzmem, namaszczeniem, dokładnością. Mam nadzieję, że nigdy nie popadłem w rutynę, ale można zatracić, nawet tak tej świadomości nie mieć. A to jest najważniejsze. On tu jest. To jest trzeci punkt Jego kenozy, ogołocenia, a to wszystko z miłości, że On pozostał w Eucharystii. Że jest obecny tu i teraz na Eucharystii, ale też obecny kiedy go możemy adorować, kiedy jest przechowywany w konsekrowanej hostii. To jest wielka tajemnica. To tak Bóg się wyniszczył. Taka jest Jego miłość. Dlatego przychodźcie, bo to Mateusz, gdzie jest Mateusz? On to taki fajny obraz używał. Ile polecisz po prostu na autopilocie, czy bez pilota, czy jak on tam to mówił? Marta, jak on to mówił? Chodzi o to, że nie ma, trzeba się ładować cały czas, ładować akumulatory. czyli był SOR, była reanimacja, ale teraz muszę po prostu zmienić tryb życia. Muszę się, tak, nawrócić. Ale to Duch Święty we mnie, to nic, że ty sobie postanowisz. Co ty z twoich postanowień na ten adwent tam, cukierki tam, daj spokój. To nie na tym rzecz polega. To jest właśnie otwarcie serca, żeby do Duch Święty przyszedł, żeby On zstąpił, żeby On nas przemienił. I tylko wtedy to ma sens, to wtedy jest prawdziwe i wtedy jest trwałe, ma trwałe owoce. Bo wtedy jak ja się spinam, mi może żyłka pęknąć, tam się spinam. Dobrze, wszystkie nasze starania, musi być też moja odpowiedź i tak dalej, ale to jest dzieło Boże w naszym życiu. Natomiast doświadczenie i to bycie to także właśnie to rozkochanie się w tym, który jest miłością i pragnienie przebywania z Nim. Tutaj ładuj swoje akumulatory, przychodź na takie wizyty kontrolne, na taką diagnostykę własnego serca. Rób ją w konfesjonale, kiedy jest upadek. Nie bój się, nie przejmuj się. Bóg kocha, ale też jest obecny w innych sakramentach, w sakramencie Eucharystii, by nas karmił, nie ustali na tej drodze. Jest rzeczywiście obecny, zaświadczam Ci o tym. W Boże Ciało Ci opowiem, jak pięknie Pan Bóg działa. Jak to jest prawdziwe, że On tutaj został i że jest obecny. To jest coś niesamowitego. Jeszcze raz Bogu niech będą dzięki za ten wspaniały czas, za to, co z góry, tak, bo na tym polega największe zaufanie, kiedy mówi się, Panie Boże, dziękuję za to, co będzie. Za te owoce, które będą. Być może będą też upadki, że może będzie jakaś trudność. Być może będzie wam diabeł chciał to zabrać. Owoce tych rekolekcji. Nie lękajcie się. Jezus mówi, jam zwyciężył świat. Jeśli upadniesz, to wiesz, gdzie jest źródło, wiesz, gdzie jest lekarz. Wiesz, jak powstać. I każdy upadek to jest też szansa z powrotu do Jezusa i zawiązanie jeszcze, zadzierżgnięcie jeszcze bliższej relacji. Doświadczenia na nowo Jego miłości, gdzie powstał grzech, jeszcze obficie rozlała się łaska, mówi Pismo Święte. Więc nie zamartwiaj się z tego powodu. Nie daj się kopać złemu, który będzie cię oskarżał, który będzie mówił, jesteś brzydki, jesteście piękni. To aż błysk, po prostu blask bije do góry. Jesteście wspaniali po prostu. I wam także dziękuję. Dziękuję moim współpracownikom tej scholi rodzin, która się tutaj stworzyła. I młodzieży, i rodzicom. Jesteście po prostu super. Wspaniale śpiewacie. W ogóle Biała tak śpiewa. I ja cię po prostu... Wschód, to jest to. Tam melodyjność w mowie, ale też i w śpiewie. Wszystkim i tam i ministrantom, i kapłanom przede wszystkim za tą ich posługę, za ich dzisiejszą obecność, za to, że mnie tutaj wspierali, że w imię Jezusa wkładali ręce, by prosić o Ducha Świętego dla was, dla naszej wspólnoty, dla wszystkich tych, którzy tutaj ten. Co więcej Pan Bóg zechce zdziałać, to niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Spokojnych, radosnych świąt i wielu, jak mówiłem na początku, niespodzianek. Niech wam się coś nie uda. Niech wam zabraknie wódki, to będziecie trzeźwiejsi w święta. Niech wam zabraknie chleba, to będziecie mogli pójść do sąsiadów, do Czeczeleskich, prawda? Po chleb. I czego jeszcze niech wam zabraknie? I prądu niech wam zabraknie, żebyście... I że w ogóle wszystkie spaliły się ładowarki do telefonów, smartfonów, żeby was smartwica nie ogarnęła i żebyście, jak ksiądz Marek mówił na rekolekcjach, nie masowali tych telefonów, tylko wreszcie pobyli ze sobą, nawiązawszy relacje z Jezusem Chrystusem przez modlitwę. Trwajcie na modlitwie, trwajcie, przychodźcie na Eucharystię. Bądźcie we wspólnocie Kościoła. Jeśli jest jakiś charyzmat, jeśli czujesz jakąś potrzebę, angażuj się na różny sposób. Naprawdę. I bądźmy dla siebie dobrzy. Ale przede wszystkim zacznijmy się komunikować, bo to kuleje. My się nie komunikujemy, bo tylko każdy o tak siedzi. I ten, albo cyfrowa komunikacja. Zobacz, jest ktoś obok. Bądźmy ze sobą razem. Niech wam to wszystko tam się spali, albo przynajmniej na święta przestanie działać. To wtedy będziecie mieli czas dla siebie. Radości, pokoju, rodzinnych, spokojnych świąt, doświadczenia tego, że Jezus jest, że przyszedł, że się narodził, że ukochał nas tak bardzo, że będzie prawdziwe Boże Narodzenie w waszych sercach i w waszych domach. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Kochani, mam takie tutaj rozeznanie całej sytuacji. Widzimy się za tydzień? Bo na plakacie jest napisane wszystkie piątki grudnia. Wszystkie piątki grudnia. Na razie dalej będziemy rozeznawać. Słuchajcie, zapraszam was na takie uwielbienie. Będziemy, pomodlimy się, pobędziemy przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Będzie adoracja Świętego Sakramentu i uwielbienie poprzez śpiew kolęd, takie kolędowanie. Dam wam jakieś słowo, bo ja lubię gadać, ale jeszcze nie wiem jakie w którą stronę pójdę. Też to jest kolęda, więc nie wiem jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że mnie nikt z was nie przetrzyma. Nie wiem, jak zląduję, będę się spieszył. Piątek o 20. A co? No nie można tego zakończyć po prostu tak o. Tak, ale słuchajcie, w ogóle niesamowite rzeczy się dzieją, jest świadectwo też. Andrzej chciałby dać świadectwo, także niech cię Andrzej, Pan Bóg błogosławi, abyś tylko jego wielbił i powiedz, co się w twoim życiu wydarzyło.
Nie tyle w moim życiu chcę opowiadać, ponieważ nawróciłem się przed 11 laty i będąc w Medjugorje, ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o miłości, której właśnie ksiądz Paweł wspomniał o liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian. I w moim życiu wydarzyła się taka sytuacja, że w 2007 roku zgubiłem obrączkę. I tą obrączkę szukałem przez 3 lata. Przejrzałem wszystkie ubrania, przejrzałem wszystkie kąty w domu, nie znalazłem. Ale pewnego razu, kiedy byłem w kościele świętego Antoniego, zbierano datki na renowację obrazu świętego Antoniego. I tak sobie pomyślałem wtedy, przecież święty Antoni jest świętym od znalezienia rzeczy. Więc napisałem na kartce prośbę do świętego Antoniego, pomóż mi znaleźć zgubę, żeby nie było tak konkretnie. No, czekałem tylko 3 tygodnie. Poszedłem do piwnicy, tam coś chciałem powiesić szafeczkę, wróciłem do domu, żeby się przebrać w byle jakie spodnie, wyjąłem z torby jakieś stare dżinsy i nagle na podłogę coś spadło. Ja jestem osobą niewidomą. Wtedy jeszcze byłem osobą niedowidzącą mocno, więc na kolana zacząłem szukać, co to spadło. Myślałem, że może jakiś pieniądz, 2 złote, 5 złotych. Jak ogromna radość była, kiedy w rękę wziąłem tą obrączkę. Żona dla mnie jest największym skarbem, jaki mi Bóg dał, więc dlatego ta utrata tej obrączki po prostu była dla mnie takim bolącą rzeczą. Było to 9 kwietnia 2010 roku, dzień przed katastrofą smoleńską. To jest tylko taka. I wyobraźcie sobie, przyszedłem do domu wieczorem, kiedy już odmawiałem przed snem modlitwę. Mówię, święty Antoni, tak ci dziękuję i tak cię uwielbiam i tak cię chwalę i Boga chwalę przez to, że przez wszystkich świętych. I dziękuję ci, że pomogłeś mi znaleźć tą obrączkę. I pomyślałem sobie, przecież ja mam obrączki w domu, jakieś tam kiedyś do ruskich się jeździło, większość z nas jeździła. Mam jakąś parę obrączek, to jedną obrączkę zamiast tej mojej poświęconej ślubnej obrączki dam na tacę, na renowację obrazu świętego Antoniego. I kiedy ojciec w kościele świętego Antoniego zbierał ofiary, ja położyłem tą obrączkę. No i taki zadowolony, bo przecież złożyłem ofiarę. Wieczorem mówi, święty Antoni, co, dobrze będzie, ty mi pozwoliłeś znaleźć, a ja tobie daję teraz obrączkę. I wyobraźcie sobie, tej nocy miałem takie głos cały czas mówił do mnie, przeczytaj 523. I idziemy do miasta z żoną, mówię, Jola, ja miałem 6-7 razy, ja ciągle mi ktoś mówił w nocy, przeczytaj 523. Więc, no co można, takie gruba książka, no to Pismo Święte. Ja poprosiłem żonę, otworzyła mi na stronie 523, a jeszcze było tak wtedy, że przez lupę i okulary 12 dioptrii potrafiłem sobie namierzyć jeden werset i przeczytać. I wyobraźcie sobie, namierzam od razu lupą na werset właśnie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, o tym hymnie o miłości, o którym ojciec wspominał, dlatego się odważyłem to świadectwo dać. I namierzam na werset, gdybyś oddał na jałmużnę całą majętność swoją, a ciało wystawił na spalenie, a miłości byś nie miał, nic nie zyskasz. Więc wyobraźcie sobie, jaką otrzymałem odpowiedź od świętego Antoniego. Nie chcę twoich darów, rzeczy materialnych. że Ty mi chcesz przekupić obrączką, podziękować za to, że ja Ci pozwoliłem znaleźć. Ty masz kochać. I dlatego chciałem to świadectwo powiedzieć, bo ksiądz Paweł właśnie zwracał uwagę na miłość. I wydaje mi się, że dzisiaj ta miłość ucieka w inne relacje, czy małżeńskie, czy młodych ludzi, i jest zagubiona. A Bóg mówi o wyraźnie: pamiętaj, abyś kochał. To jest podstawowa rzecz, której powinniśmy się trzymać. My dorośli, ale i dzieci, wszyscy ludzie. Dziękuję za to krótkie świadectwo i wesołych świąt.